Dzień dobry Państwu. Witam w swoim imieniu i w imieniu pani radnej Bożenny Kozłowskiej na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Budżetu i Finansów. Komisja w pełni poświęcona jest reformie oświaty w Pabianicach i w tym celu między innymi zaprosiliśmy pana naczelnika Waldemara Borynia, żeby nam przybliżył zarówno sytuację oświaty przy wprowadzaniu reformy, koszty również wprowadzania tej reformy. I chciałabym poinformować początek o porządku obrad dzisiejszej komisji. Czy są jakieś uwagi na temat porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do problemu realizacji założeń reformy oświaty w Pabianicach. Bardzo proszę pana naczelnika o przedstawienie głównych założeń reformy oświaty i w jaki sposób będą Pabianice, nasze miasto i przez to nowe podstawówki realizować powyższą reformę. Jak wygląda sprawa zarówno ekonomiczna, jak i kadrowa w naszych Pabianicach? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili rozpoczął się 15 minut temu konkurs wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stąd takie małe zamieszanie i zbitek czasowy. Jest to konkurs w postaci testu, w którym bierze udział ponad 70 uczniów z prawie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich naszych gimnazjów, stąd taki zbitek czasowy i pewnego rodzaju kolizja. Natomiast przechodząc już do meritum sprawy, rzeczywiście reforma powoduje szereg wyzwań, przed którymi stają samorządy. I tak jak powiedział jeden z współtwórców reformy samorządowej z 90 roku, to co dzisiaj stoi przed samorządami, to jest największe wyzwanie od powstania samorządów w nowej wersji po 90 roku. Bo rzeczywiście reforma oświaty wprowadzana w Polsce i sposób jej wprowadzania i tempo jej wprowadzania to jest bardzo poważne wyzwanie. Postaram się Państwu pokrótce przedstawić materiał, który udało mi się przygotować i za pośrednictwem Biura Rady przekazać, jak gdyby w trzech aspektach. Jeden to aspekt finansowy, drugi organizacja szkół, organizacja przedszkoli. Jeżeli chodzi o finanse, z tematem ruszyliśmy już na przełomie roku 2016 i 2017 od wizyty z panią prezydent we wszystkich szkołach, zarówno podstawowych, jak i gimnazjach. Zostały zdiagnozowane sytuacje, prace niezbędne do wykonania i niezbędne zakupy potrzebne do rozpoczęcia 1 września 2017 roku realizacji założeń reformy. Na tej podstawie dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów przygotowali swoje takie preliminarze wydatkowe łącznie z zakresem prac do wykonania, rodzajem zakupów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i tak dalej, na podstawie diagnozy, co mają w swojej szkole, czego nie mają, co mogą wykorzystać, co niestety musi zostać kupione lub zrobione. Na tej podstawie kwota, która została wówczas zaprojektowana przez szkoły, opiewała na ponad 3 miliony złotych. Dokonaliśmy analizy pewnego rodzaju ujednolicenia wydatków, porównania tychże i z naszej zmiany pojawiła się kwota, mówiąc już tak na okrągło, 2 miliony 400 tysięcy złotych. W tej kwocie były zarówno prace typowo inwestycyjne, jak chociażby modernizację sanitariatów łazienek, aby przygotować je do wyzwań, czyli gimnazja, obniżyć to wszystko do poziomu dzieci 7-letnich, które właśnie do tych szkół przychodzą, ale także drobne prace remontowe, jak chociażby, nie wiem, malowanie, czy wymiana podłoża, czy inne drobne prace adaptacyjne, remontowe. Jeżeli chodzi o wyposażenie, są to głównie zakupy tego, co jest potrzebne, żeby dzieci mogły pracować. Czyli jest to zakup ławek, krzesełek, stolików, mebelków, wyposażenia szatni, wyposażenia świetlic szkolnych, które muszą powstać i tak dalej. Jeżeli chodzi o pomoce dydaktyczne, to są to dwojakiego rodzaju wydatki. Czyli z jednej strony w gimnazjach zostaną utworzone klasy pierwsze szkoły podstawowej. One wymagają specyficznych pomocy dydaktycznych, których do tej pory w tych szkołach nie było. Trzeba je po prostu było, trzeba będzie je zakupić. Natomiast jeżeli chodzi o gimnazja, jeszcze świetlice, wyposażenie świetlic i pomocy dydaktyczne do świetlic, których też w zasadzie nie było, bo świetlice w gimnazjach pełniły funkcję bardziej takiej poczekalni niż miejsca, gdzie sprawuje się opiekę nad tymi dziećmi. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to wyzwaniem są pracownie przedmiotowe, których do tej pory nie było. Chemia, fizyka, geografia, biologia, bo tak naprawdę to jest w tychże szkołach na ten moment to tylko pracownia przyrody jako takiej, która łączy w sobie szereg elementów, oraz pracownia historyczna. Pozostałych pracowni po prostu nie ma, a muszą być. Szukaliśmy źródeł finansowania zewnętrznych. Takie źródło pojawiło się w ramach rezerwy subwencji oświatowej, słynnej 0,4%, z tym, że kryteria, które zostały przedstawione przez ministerstwo, zakładają, że mogliśmy aplikować wyłącznie na 3 zadania dotyczące wyłącznie szkół podstawowych, które powstaną na bazie gimnazjum. Te 3 zadania to było dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych, wyposażenie świetlic szkolnych, ale już nie remont i przygotowanie pomieszczeń, oraz wyposażenie sal dla klas 1-3, ale już nie remont i wyposażenie, przystosowanie tych pomieszczeń do potrzeb klas 1-3. Czyli tylko część wydatków, które muszą ponieść gimnazja, mogły być uwzględnione, natomiast w ogóle nie wchodzą w grę, dlatego że ministerstwo nie przewiduje, przynajmniej na ten moment, możliwości aplikowania o środki w ramach zapowiedzianych 900 milionów na szkoły podstawowe. Taki wniosek został złożony do ministerstwa, czekamy na odpowiedź. Kwota na okrągło licząc 550 tysięcy złotych. Kiedy te pieniądze dostaniemy z powrotem, czy w pełnej wysokości, tego nie wiem. Jeżeli chodzi o wydatki, które zostaną zrealizowane, ja podałem Państwu kwoty, które po sesji ostatniej zostaną uruchomione w naszych szkołach. Jest to kwota, mówiąc tak też na okrągło, około połowy zdiagnozowanych potrzeb. Czy to wystarczy? Pytanie jest czysto retoryczne. Myślę, że nie wystarczy. Natomiast czy poradzimy sobie, jak nie będziemy mieć dodatkowych środków? Czy krawiec tak kraje, jak mu materii staje? Jeżeli nie dostaniemy dodatkowych źródeł finansowania z ministerstwa czy z innych, nazwijmy to państwowych funduszy na reformę, będziemy musieli troszeczkę dziechcić. Ja mówiąc tak potocznie, nie wiem, może trzeba będzie obciąć krzesełka w gimnazjach, żeby mogły na nich siedzieć młodsze dzieci, albo, nie wiem, dospawać do stolików nogi w podstawówkach, żeby mogły przy nich siedzieć dzieci starsze, które urosną już między 6. a 7. klasą. Nie przygotujemy w należytym stopniu sal na potrzeby tych dzieci. Pewne rzeczy powinny być, natomiast nikt nas w cudzysłowie nie rozliczy, natomiast na pewno komfort pracy i brak pomocy dydaktycznych w znacznym stopniu utrudni właściwe funkcjonowanie szkół po reformie, a chcemy, żeby było lepiej, a nie gorzej. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Jeżeli będziecie mieć Państwo jakieś szczegółowe pytania, to ja postaram się na nie oczywiście odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o organizację, to tak naprawdę mamy 2 wyzwania. Pierwsze, dokonujemy wygaszenia, które będzie trwało 3 lata, gimnazjów. W tym roku od 1 września nie będzie już klas pierwszych gimnazjalnych, będą za to klasy 7. Odbyliśmy spotkania w wielu szkołach, w których uczestniczył pan prezydent, pani wiceprezydent oraz ja. Mieliśmy spotkania z rodzicami, z dyrekcjami szkół i rodzicami, aby przeanalizować to, co nas czeka 1 września 2017 roku. W wyniku tych rozmów udało nam się wspólnie, tak myślę, przekonać rodziców, aby zdecydowali się przenieść swoje dzieci, całe klasy ze szkół podstawowych, które w związku z tym, że nie wyjdą klasy 6, a staną się 7, natomiast nabór nadal będzie trwał, czyli istnieje zagrożenie dwuzmianowości, żeby ci rodzice przenieśli dzieci do innych szkół. Tak też się stało w dwóch przypadkach. Czyli szkoła podstawowa numer 2, która powstanie od 1 września na bazie gimnazjum numer 1, zostanie zasilona 4 nowymi oddziałami, które przyjdą z przeładowanej szkoły numer 14, mieszczącej się w linii prostej 300 metrów od tejże. Będą to przyszłoroczne 3 klasy 4 i 1 klasa 3. Podobna sytuacja jest na Bugaju. Z dwóch szkół, czyli z 17 oraz z SP3, przejdzie łącznie 5 klas, zasilając tym samym również klasy przyszłoroczne 3 i 4, zasilając tym samym budynek po gimnazjum numer 3 i dzięki tym ruchom liczba oddziałów w szkole podstawowej numer 2 oraz w szkole podstawowej numer 16 nie będzie mniejsza, a większa niż dzisiaj, kiedy jest tam tylko gimnazjum. Bo w szkole podstawowej numer 2 ubędzie 5 klas gimnazjalnych, a przyjdzie oprócz tych 4 jeszcze 2 pierwsze z rejonu, czyli 6. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 3 i szkołę numer 16, przyjdzie 5 plus 3 z rejonu klasy pierwsze w ramach nowego naboru, odejdzie 7 klas trzecich. Czyli mamy tutaj sytuację taką trochę stabilizującą, jeżeli chodzi o liczbę dzieciaków, bo nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, że w jednej szkole dzieciaki pracują do godziny 16 czy 17, a być może za rok jeszcze dłużej, natomiast w drugiej szkole, będącej niedaleko, są wolne, puste sale. To są sprawy związane z naborem. W tym roku odchodzi piętro wyżej, jak my to mówimy, 32 klasy trzecie. Natomiast tworzymy nowych klas pierwszych we wszystkich szkołach podstawowych, 22 oddziały. Mamy ubytek minus 10. Z czym to jest związane? Jest to związane z kontynuacją reformy poprzedniczki obecnej pani minister, polegającej na wtłoczeniu do szkół podstawowych tych podwojonych roczników. I właśnie taki podwojony rocznik teraz opuszcza klasę trzecią, w której mamy aż 32 oddziały. Dla 10 nauczycielek pracy nie ma w szkołach podstawowych. Te nauczycielki otrzymają propozycje pracy w nowo tworzonych grupach przedszkolnych, jeżeli takowe zostaną utworzone, a o tym za chwilkę. Jeżeli chodzi o nauczycieli klas starszych, czyli gimnazjalnych, którzy tracą swoją pracę, czy ograniczana jest ich praca w gimnazjach, w wydziale została wykonana naprawdę duża praca polegająca na tym, aby w miarę możliwości poukładać tak arkusze organizacyjne, żeby osób tracących pracę nie było. Dzisiaj trochę wcześniej jeszcze mówić na 100%, jak będzie ta sytuacja się kształtowała po 1 września 2017 roku, bo proszę zwrócić uwagę na pewną trudność. Jeżeli odchodzi 7 klas gimnazjalnych z trójki, czyli odchodzi 14 godzin chemii. Ta chemia pojawi się w okolicznych podstawówkach, ale po 2 godziny w każdej szkole. Czyli nauczyciel, który traci etat w jednej szkole, będzie go miał, ale w 4 szkołach. Jak teraz poukładać plan lekcji, przemieszczać się pomiędzy szkołami, żeby to zgrać? Więc naprawdę, proszę mi wierzyć, pracownicy wydziału wykonali kawał roboty, żeby zrobić z tego jakąś układankę. Oczywiście nie sami, bo robili to we współpracy z dyrektorami szkół, wszystkich szkół. Bo bez współpracy z dyrektorami nie udałoby się to zrobić. To dotychczasowe jak gdyby przygotowane pewne, czy wypracowane pewne metody spowodują, że mam nadzieję, że po 31 maja będę mógł Państwu powiedzieć, że żaden nauczyciel, który pracuje dzisiaj w naszej szkole, nie straci pracy. Czy będę mógł to powiedzieć jeszcze trochę za wcześnie, bo dopiero jesteśmy po konsultacjach związkowych naszych arkuszy organizacyjnych. Dzisiaj jadą do kuratorium. Są przygotowane pakiety, także cała walizka arkuszy organizacyjnych jedzie dzisiaj do Łodzi do zaopiniowania przez kuratora. Dopiero później będziemy na tej podstawie mogli podejmować pewne kroki, pewne ruchy. Oczywiście nie wszyscy nauczyciele będą pracowali w pełnym wymiarze godzin. I tego bądźmy świadomi. Tak jak dzisiaj bardzo wielu nauczycieli nie pracuje w pełnym wymiarze, tak samo będzie to w przyszłym roku. Natomiast postaramy się, aby tych nauczycieli, którzy tracą pracę, było jak najmniej, a być może zero. A jeżeli już będziemy musieli z kimś pożegnać się, żeby byli to nauczyciele, którzy mają uprawnienia emerytalne i mogą z nich skorzystać. To jeśli chodzi o arkusze organizacyjne szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o przedszkola, również zakończyliśmy nabór do przedszkoli. 21 kwietnia zostały powieszone ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Dzisiaj mamy w przedszkolach 77 grup przedszkolnych, w naszych 12 przedszkolach. W przyszłym roku według arkuszy organizacyjnych złożonych do kuratorium mamy ich 78, czyli jedną grupę więcej. Ale ona oczywiście nie jest w stanie zapewnić nam pełnego obłożenia czy spełnienia oczekiwania, zapotrzebowania rodziców. Na ten moment poza rekrutacją, czyli nie zostało przyjętych do przedszkoli 160 dzieci. To jest ostatnia liczba, która ulegała wielokrotnym zmianom w ciągu ostatniego czasu, a była spowodowana tym, że rodzice w wielu przypadkach, powiem tak, no nie do końca udzielali nam prawdziwych informacji. Te nieprawdziwe informacje polegały na przykład na tym, że podawali rodzice, czyli dziecko na przykład było zapisywane czy zgłaszane do trzech przedszkoli i w każdym z tych przedszkoli były podawane inne adresy zamieszkania. Na przykład jeden spoza Pabianic, dwa pabianickie i to różne. I teraz trzeba było prosić, weryfikować, sprawdzić, czy to jest nasze dziecko, czy to nie jest nasze dziecko. Inne rzeczy, które nam się pojawiały i to też wymagało dodatkowej, niesamowitej pracy już dyrektorek przedszkoli, bo to one tym się zajmowały. Na przykład rodzic zgłasza dziecko do trzech przedszkoli, ale każde z nich wskazuje jako to pierwsze, na którym mu najbardziej zależy. Czyli to dziecko figuruje jako dziecko nieprzyjęte w trzech przedszkolach, ale to jest jeden Jaś Kowalski. I dlatego ta liczba musiała być wielokrotnie sprawdzana, poprawiana, weryfikowana. Na ten moment jest to liczba 160, ale czy to będzie 157 czy 163, ja dzisiaj Państwu na 100% nie powiem. W każdym razie jest to około taka liczba nie otrzymała miejsca w przedszkolach. Co nas czeka w przyszłości? Zgodnie z przepisami prawa oświatowego mamy obowiązek i nikogo to nie interesuje, pani minister znaczy, czy my mamy na to środki, czy my mamy lokale, mamy zapewnić opiekę przedszkolną dla wszystkich dzieci, które spełniły kryteria, są mieszkańcami naszego miasta. Co możemy zrobić? Mamy dwie możliwości do wyboru. Pierwsza możliwość, ja mówię tak potocznie, ogłosić przetarg i puścić te dzieciaki na tak zwany wolny rynek. Ale po pierwsze, nie wiemy, czy nam się zgłoszą przedszkola niepubliczne, które zechcą wziąć te nasze dzieci, a po drugie, nie wiemy za jakie pieniądze, bo ustawa pozwala, żeby te przedszkola żądały od nas większych pieniędzy, niż my wydajemy na nasze własne w naszych przedszkolach. Czyli to jest wariant obarczony dwoma ryzykami. Pierwsze, że nie zgłoszą się te przedszkola, czyli zostaniemy w sierpniu w ciemnej dziurze, albo zgłoszą się, ale na przykład zaproponują nie 850 zł, jak dzisiaj kosztuje nas dziecko w przedszkolu, ale zaproponują 1200 i nie mając innej alternatywy będziemy musieli z tego skorzystać. Drugi wariant to jest utworzyć własne przedszkole. Na ten moment wiemy, że pan prezydent ma pewne plany co do tego, aby nowe przedszkole powstało, ale jest to pieśń przyszłości. Nie dostaliśmy jako samorządy czasu, aby się do reformy przygotować. Wobec tego mamy 3 lata, żeby się po prostu ratować. Taką możliwością jest stworzenie w naszej bazie lokalowej miejsc dla tych dzieci, dla których nie znaleźliśmy miejsca w przedszkolach już funkcjonujących, w grupach już funkcjonujących. Z analizy lokalowej wynika, że jedyną lokalizacją, która może nam tutaj spełnić te wymogi, jest budynek gimnazjum numer 3. Dlatego, że w związku z tym, że jest to największy obiekt, ma 43 czy nawet 44 sale lekcyjne, część jest zaadaptowana na inne potrzeby, ale taka jest liczba tychże sal, natomiast liczba oddziałów gimnazjalnych i podstawkowych będzie mniejsza, możemy na następne kilka lat przeznaczyć jedną kondygnację tak zwanego starego budynku szkolnego na potrzeby przedszkola. Dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale jestem po rozmowie z panem dyrektorem, który ma złożyć wniosek do stosownych służb, czyli Straż Pożarna, Sanepid i Nadzór Budowlany, aby one określiły, w jakim stopniu ten obiekt spełnia wymogi przedszkola, dlatego że zmieniamy funkcjonalność obiektu. Inne są wymogi dla szkół, inne są wymogi dla przedszkoli. Dotyczy to zarówno spraw sanitarnych, czyli ilości dzieci na przysłowiowe oczko sanitarne, czy też powierzchnia w metrach kwadratowych, wysokość sal. Są również inne normy przeciwpożarowe dla przedszkoli, inne są dla szkół. Dopiero wtedy, kiedy otrzymamy informacje od pana dyrektora, które on uzyska z tych służb, a on musiał wystąpić, bo on jest zarządcą, on jest administratorem obiektu, my nie mogliśmy tego zrobić, będziemy wiedzieli, na czym stoimy i dla ilu dzieciaków będziemy mogli stworzyć miejsca przedszkolne w tym budynku. Myślę, że po nawet jeżeli będziemy musieli wykonać pewne prace remontowe, czy nie wiem, zwiększyć liczbę oczek na przykład, jesteśmy w stanie przyjąć 6 grup w tym obiekcie. Ale to też wymaga pewnych wydatków związanych zarówno z drobnymi pracami adaptacyjnymi, jak i przede wszystkim z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ale żebyśmy mogli przystąpić w ogóle do wszelkich prac i zakupów, to po pierwsze muszą być spełnione warunki, o których mówiłem poprzednio, a druga rzecz to teraz jest przygotowane i czeka na podpis prezydenta, myślę, że złożę panu prezydentowi dokument już dzisiaj albo jutro do analizy odnośnie, czyli zarządzenie, w którym pan prezydent poinformuje rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola o możliwych wariantach. Czyli prezydent wskaże im możliwość odbywania wychowania przedszkolnego pod określonym adresem. Rodzice otrzymają czas na podjęcie decyzji. Myślę, że 2 tygodnie to będzie czas, który rodzice otrzymają i dopiero po upłynięciu tego czasu będziemy wiedzieli tak naprawdę, ilu miejsc przedszkolnych nam brakuje. Bo może się okazać, że rodzice, którzy mieszkają na Piaskach, na tak zwanym dalekich Piaskach, Zatorze, Klimkowizna, nie zechcą przywozić dzieci do budynku gimnazjum nr 3 na ulicy 20 Stycznia, bo stwierdzą, że jest to zbyt duża odległość, zbyt duży dla nich kłopot, a mają gdzieś tam w okolicy kogoś z rodziny, babcie, ciocie, kto jeszcze tym 3-latkiem przez kolejny rok się zajmie. Czyli tak naprawdę przedstawiłem Państwu kolejne nasze działania w ciągu najbliższego miesiąca, zarówno jeżeli chodzi o prace związane z adaptacją pomieszczeń, jak i sprawy organizacyjne. A jeszcze z takich miłych informacji dostałem właśnie wiadomość od dyrektora Kaczmarka. Jutro wchodzi na szkołę podstawową numer 5 ekipa remontująca budynek. Także proszę o pytania.
Dziękuję bardzo. Chciałabym zwrócić uwagę, że to są koszty przewidziane tylko na ten rok, a wiadomo, że reforma ta dotyczyć i będziemy się zajmować co najmniej jeszcze w przyszłym roku i ona będzie się mnożyć, więc to nie jest 3 miliony mniej więcej w tym roku przeznaczone, bo zwróćmy moi Państwo uwagę, że nie są tutaj wzięte pod uwagę koszty związane z wychowaniem przedszkolnym, czyli wynagrodzenie i dostosowanie budynku też nie zostało wzięte pod uwagę, więc to też namnoży jeszcze zdecydowanie duże koszty, jeżeli chodzi o nasz budżet. I proszę Państwa, wydaje mi się, no ale chciałabym to doprecyzować, czy remonty dotyczą na przykład, jeżeli przyjmowane będą w gimnazja jedna czy dwie klasy, czy dotyczy to na przykład całego parteru, gdzie będą uczęszczać dzieci z klasy pierwszej i dostosowanie, czy tylko konkretnie 2 pracoklasowni, których będą te dzieci przebywać cały dzień?
Wariant pierwszy, ten, który opiewał na kwotę te 2 400 000, zakładał, że zostanie wyremontowana ta kondygnacja, w 2900, której...
2900.
Proszę?
2900.
2391.
2400. Mhm.
Czyli będzie wtedy, w ten wariant zakładał, że będzie wyremontowane, czyli pomalowane, czy nie wiem, przygotowane podłoże również na korytarzach tych kondygnacji, gdzie będą uczyły się klasy, no te pierwsze czy kolejne, które się w tej szkole pojawią z przejścia z innych szkół. Natomiast wariant obecnie realizowany, czyli kwota o połowę mniejsza, niestety zakłada, że będziemy remontować, czyli przygotowywać wyłącznie sale, w których będą pracowały te dzieci.
Czyli jest to bezwzględne minimum, poza sanitariatami, które muszą być od razu przystosowane. Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Śledziłam tutaj właśnie związane z pomocami dydaktycznymi, gdzie w pomocach dydaktycznych są wzięte pod uwagę komputery, tablice interaktywne. Wiadomo, że przy pracowniach przedmiotowych, na przykład chemicznych, biologicznych, innego typu, wiadomo, że musi być odpowiednie wyposażenie. Czy w szkołach podstawowych do tej pory nie było tablic interaktywnych, że można by było na przykład dostosować już istniejące pracownie z tablicami interaktywnymi i zmniejszyć jeszcze do maksimum te nasze koszty? Czy nie jest to sytuacja, że przy okazji reformy niechcący to niedofinansowanie, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że po prostu niedofinansowanie szkolnictwa jest olbrzymie, nie realizuje się po prostu braku, że w danej placówce czy szkole nie ma po prostu tablic interaktywnych, a podstawa programowa z przedmiotu wymaga danej tablicy interaktywnej, bo takie są wymagania technologii informatycznej i stosowania, żeby te tablice były. Zresztą sama w swoim zawodzie już z takiej możliwości korzystałam, bo podręczniki są interaktywne.
Powiem tak, jeżeli mamy szkołę podstawową numer X, w której funkcjonuje pracownia przyrody, jest ona wyposażona bardzo dobrze, bo wszystkie szkoły skorzystały z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i mają tak zwaną pracownię ekologiczną. I właściwie w każdej z tych pracowni jest tablica interaktywna, która oczywiście jest wykorzystywana. Ale jeżeli w przyszłym roku będzie musiała powstać pracownia fizyki, chemii, geografii, biologii, no to ta jedna tablica nie jest w stanie wystarczyć. Czyli to nie jest zakup, który musi być wykonany w pierwszym roku. I oczywiście w pierwszej kolejności zostaną kupione, nie wiem, mikroskopy do pracowni biologicznej niż tablica interaktywna. Ale dzisiaj w pewnym standardzie jest, no ale no, troszeczkę użyłem może skrótu myślowego, ale na pewno będzie w pierwszej kolejności kupowane to wyposażenie, które jest na tak zwanej liście ministerialnej, dlatego że ministerstwo opublikowało zakres pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia nowo powstałych pracowni i dyrektorzy i nauczyciele w tych szkołach, które przygotowały się do wyszacowania kosztów reformy, korzystały z tych opracowań.
Zanim jeszcze poproszę Państwa o zadawanie pytań, bo na pewno postaram się udzielić Państwu głosu, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na sprawy kadrowe. Na razie wygląda to słodko, najgorzej będzie za 2 lata. W przyszłym roku też zaczną się problemy już spore. Tak, no dlatego, że wydaje mi się, że do 1/4, ja już nie szacuję negatywnie, 1/3 nauczycieli, ale 1/4 nauczycieli gimnazjum według mnie może stracić pracę albo przynajmniej odejść chociażby na emerytury. W ten sposób po prostu uchroni nas przed kłopotami, jeżeli przejdzie stan spoczynku. Proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę, że rodzi mi się poważne pytanie. Jak wygląda problem nauczycieli nauczania początkowego dla klas nauczania początkowego pierwszych i ewentualnie podstawowego przedszkola i trzecich oczywiście, które na terenie gimnazjów powstają. Kto będzie uczył te dzieci? Czy to są nauczyciele przekwalifikowani z gimnazjów? Czy zatrudniamy w tym celu jakichś nowych nauczycieli? I co w sytuacji z nauczycielami gimnazjów, którzy w tej chwili będą tracić pierwsze godziny? A na razie, no to chyba te ograniczenia niestety etatów, czyli no to już jest takie lekkie bezrobocie ukryte, no bo to się mówi, nie mam całego etatu, mam 3/4 etatu. No w ten sposób oszczędzamy nauczycieli przed zwolnieniem, no bo na przykład zamiast 5 nauczycieli zatrudniamy 8 na niepełnych etatach.
Szanowni Państwo, no sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że, tak powiedziałem, klasy trzecie, które skończą edukację w tym roku w czerwcu, pójdą dalej, to są 32. Natomiast klas pierwszych utworzymy 22, czyli 10 nauczycieli, właściwie 10 nauczycielek, bo to są poza 2 przypadkami same panie, bo w klasach 1-3 pracuje tylko 2 panów w naszym mieście. Reszta to są same panie, one nie znajdą pracy. Z tym, że tak, jak powiedziałem, był to rocznik wyjątkowy, ten tak zwany podwojony, czyli część nauczycielek została zatrudniona 3 lata temu na okres etapu edukacyjnego, czyli na 3 lata. I te umowy nie zostaną przedłużone. Myślę, że od woli rodziców, oczywiście dzieci przedszkolnych, będzie zależało, ile my tych grup utworzymy. Bo proszę zwrócić uwagę, my dzisiaj nie mamy pracy generalnie dla 10 nauczycielek, z czego wszystkie te panie są to nauczycielki, które są zatrudnione na czas określony, czyli nie, z punktu widzenia miasta nie rodzi to konsekwencji typu odprawy, czyli tych dodatkowych kosztów. Ale jeżeli utworzymy dodatkowo 6-7 grup przedszkolnych, to musimy w nich zatrudnić razy 2 nauczycielek, dlatego że grupa przedszkolna funkcjonuje nie w wymiarze krótszym, tylko jest to całodniowa, to jest 8 do 10 godzin pracy, czyli 2 etaty tak naprawdę na jedną grupę, czyli przy 7 grupach to jest 14 etatów nauczycielskich. Czyli może się okazać, że jeżeli wszystkie dzieci, które są dzisiaj poza systemem, rodzice zadeklarują chęć posłania dziecka do przedszkola, to jeszcze będziemy musieli znaleźć dodatkowe nauczycielki.
Teraz ja chciałam dopytać akurat w temacie tego pytania jesteśmy, więc może sprecyzuję tutaj. Mówi pan, 10 osób traci pracę, mają, czy te wszystkie osoby, które tracą pracę, mają kontrakty na czas ograniczony i czy one są, w tym roku się kończą? Wszystkie, czyli odprawy nam nie
wszystkim
grożą.
Wszystkim nauczycielom, którzy pracują na czas nieokreślony na podstawie mianowania, czyli mianowani dyplomowani, otrzymali propozycję pracy już w tym arkuszu, który jest w tej chwili do kuratorium wysłany.
Ale to znaczy na czas nieokreślony, którym grozi przejście do innej szkoły, to tak, znaczy, to rozumiem?
To nie jest tak, że wszyscy będą pracowali w tym samym budynku, w którym pracowali do tej pory. Bo jeżeli dzisiaj utworzymy 3 klasy pierwsze w gimnazjum numer 3, 2 klasy pierwsze w gimnazjum numer 1 i 1 klasę pierwszą w gimnazjum numer 2, mówię w przyszłorocznych podstawówkach, nauczyciele, którzy stracili pracę w podstawówkach okolicznych, dostali propozycję pracy.
Tak, dostali propozycję, ale nie muszą wyrazić zgody na te propozycje i wtedy odpłacimy odprawę.
Tak, oczywiście.
Czy te odprawy są zarezerwowane w budżecie roku 2017?
Nie są.
Czyli gdyby oni nie wyrazili, przepraszam.
Muszę dokończyć, ale jedno z kryterium subwencji oświatowej rezerwy zakłada, że po 31 maja możemy złożyć wniosek do ministerstwa o zwrot tych środków. Co roku dostajemy środki z tego tytułu.
Ja rozumiem, ale powiedzmy wniosek, czas trwania.
Najpierw musimy zapłacić, potem
czekamy na
pieniądze.
Więc pieniądze muszą być z naszego budżetu i wcale nie możemy zakładać, że akurat to będzie te 10 osób. Tym bardziej, że czy te 10 osób ma kwalifikacje, zupełnie inna praca jest w szkole, zupełnie inna jest w przedszkolu.
Mają kwalifikacje.
Mają, ale czy będą chciały pracować w przedszkolu, to jest zapytanie. I teraz tak, te środki, o których pan mówi we wniosku, mogą wrócić pod koniec roku, niekoniecznie
październik,
w tym.
Listopad.
No właśnie. Teraz tak, pytanie moje drugie jest takie. Ile klas pierwszych utworzył pan w gimnazjum numer 2? Ile klas podstawowych roczników wyższych będzie w gimnazjum numer 2? Jeszcze nie wszystko. I ponieważ tam też jest lokalizacja, bo państwo braliście pod uwagę te dzieci przedszkolne, ewentualnie przedszkole w gimnazjum numer 3, czy pan ma orientację, i ile z tych 160 nieprzyjętych dzieci jest, być może nie ma pan na dzień dzisiejszy z Piasków, a ile jest z Bugaju? Nie ma pan takiego rozeznania. Ale to proszę mi powiedzieć, ile jest tych klas i czy braliście pod uwagę przedszkole w gimnazjum numer 2?
Braliśmy pod uwagę przedszkole numer 2, z tym, że pojawiłaby się kolejna lokalizacja, która też rodzi ze sobą pewne komplikacje. W szkole podstawowej numer 15 będzie w przyszłym roku jedna klasa pierwsza. Jeżeli chodzi o...
Jedna klasa pierwsza, jedna tak? Klasa dobrze pierwsza. Słyszę.
Tak.
A jeżeli chodzi o klasy wyższych roczników?
Do gimnazjum numer 2, do budynku gimnazjum numer 2 nie złożyła ochoty deklaracji żadna inna klasa z okolicznych szkół podstawowych.
Rozumiem, czyli będzie funkcjonowała podstawówka z jedną klasą pierwszą.
I 6 klas gimnazjalnych.
Czyli tak. Dojdzie jedna klasa, a ile klas gimnazjalnych odchodzi z tego?
3.
Rozumiem. I teraz tak, jeszcze mam takie pytanie dotyczące, pan tutaj użył sformułowania, że nie będzie zwolnień nauczycieli, ale że będą pracować w tak zwanych niepełnych etatach. Moje pytanie jest takie, teraz też pracowali w niepełnych etatach, ale o ile się zmniejszy ilość niepełnych etatów, rok do roku, czyli 2016-17 do 17-18, bo może pan zatrudniać takiego nauczyciela chemii w 1/4, bo on nie zdąży dojechać, niby nie będzie zwolniony. I pytanie, czy ci nauczyciele, którzy otrzymają te propozycje tych niepełnych etatów, wyrażą zgodę, bo jeśli nie będzie zainteresowany, będzie szukał pracy gdzie indziej i będzie chciał odprawy, których również, przypuszczam, nie ma w naszym...
Jeżeli dostanie propozycję, z niej nie skorzysta, nie ma odprawy.
Nie ma odprawy, no to
natomiast
rozumiem.
Jeżeli chodzi o...
O ilość tych etatów, o ile się zmniejszy.
Nie można tego w sposób jednoznaczny określić. Powiem dlaczego. Dlatego, że 1 września wielu nauczycieli jest zatrudnionych na niepełnym etacie. Jest to często 14, 16 godzin, czasami 12, czy tam nawet 10, ale gro to są ludzie mający przysłowiowe 14, 16 godzin. Jeżeli to są przedmiotowcy, a w danej szkole pojawi się nauczanie indywidualne, oni otrzymują te godziny w ramach nauczania indywidualnego z dzieckiem niepełnosprawnym, który ma jakiś tam problem w danym momencie i to mu wchodzi do uzupełnienia etatu. Czyli bardzo często jest tak, że arkusz organizacyjny, który my tworzymy w maju, ma się nijak do arkusza, który jest tak zwanym aneksem numer 1 do arkusza organizacyjnego tworzonym we wrześniu. Jeżeli powiem o kwotach, bo nauczanie indywidualne kosztuje nas rocznie od 600 do 800 tysięcy złotych, czyli jest to w sumie dodatkowa szkoła. Tak.
Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Jeśli jest klasa pierwsza i tam nie będzie naborów w kolejnym roku i w kolejnym, no to jest problem tego budynku, utrzymania i w ogóle nauczycieli z gimnazjum numer 2. Bardzo poważny. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Felikszyński.
Ja mam dwa krótkie pytania. Mianowicie jest taka forma możliwa, przewidziana, że w okresie przejściowym nauczyciele mogą skorzystać z wejścia w stan nieczynny. Czy przewiduje się wykorzystanie tej formy u nas i w jakim zakresie? To jest jedno. Przepraszam, to jest pierwsze pytanie. Chciałem jeszcze zadać drugie. Proszę mnie przeszkadzać. A drugie to słyszeliśmy, nie wiem, chyba w prasie pan naczelnik na pewno wie, że jest chyba realnym utworzenie nowego przedszkola przy parafii Maksymiliana Kolbego. Nie wiem, tak. Czy ono jest uwzględnione w tym bilansie, bo to jednak
10
jest...
osób.
O, sorry, no, dziękuję.
Poza tym jestem już po rozmowie zarówno z przedszkolem sióstr, jak i z jednym z dużych niepublicznych przedszkoli, gdzie dokonałem też analizy z tymi paniami, siostrami dotyczące dzieciaków. Okazuje się, że jest duża grupa dzieci, które są zapisane zarówno do przedszkoli sióstr czy niepublicznych, jak i do naszych. I teraz nie wiemy, co rodzice zdecydują. Także naprawdę rodzice mają bardzo dużą swobodę działania, a my jesteśmy stawiani przed murem.
Tylko może dodam do tego pierwszego pytania, bo nie odpowiada pan naczelnik. Tam jest możliwość przedłużenia zatrudnienia nauczyciela,
który... 6 miesięcy stanie.
6 miesięcy, tak. Czy ta forma będzie u nas jeszcze możliwa do stosowania?
Zawsze była stosowana, jeżeli, bo to nauczyciel decyduje, czy idzie w tak zwany stan nieczynny i przez 6 miesięcy płacimy mu wynagrodzenie, czy też bierze odprawę jednorazowo 6-miesięczną i odchodzi na zieloną trawkę. To jest ten tak zwany artykuł 20 karty nauczyciela, więc to ta forma była możliwa i była stosowana. Część nauczycieli korzystała z formy jednorazowej odprawy, część korzystała ze stanu nieczynnego, licząc na to, że w okresie tych 6 miesięcy pojawi się gdzieś dla nich praca.
No ja tutaj jeszcze dopytam, czy w przypadku tej formy w budżecie są środki?
Nie, formy?
Nie, stan nieczynny zdecydowanie muszą być zabezpieczone pieniążki.
To znaczy musimy mieć te pieniądze wypłacone, natomiast na pewno będziemy...
Tak, na odprawy też.
Tak, to jest na podobnej
jest
zasadzie.
W artykule zabezpieczone odpowiednio są i to niestety po prostu dodatkowo obciąża nasz budżet, no bo jest to zabezpieczone w prawie pracy nauczyciela, jest zabezpieczone, że on może po prostu z czegoś takiego skorzystać, że miejmy nadzieję, że po tym nieczynnej możliwości może być zapotrzebowanie na jego umiejętności w szkole. No niestety akurat to w tej chwili nie bardzo gwarantuje, że będzie potrzeba na przedmiotowców w najbliższym czasie, bo mamy w tej chwili superatę, że tak powiem, przez przypadek, jeżeli chodzi o nauczycieli w gimnazjach. Ja chciałabym zwrócić uwagę, koszty, które nas czekają, to 2 400 000. Tyle powinniśmy mieć, a jak to się mówi, ile trzeba mieć, żeby ewentualnie stracić, tak, według kabaretu. I tyle powinniśmy mieć, mili państwo, żeby zacząć wdrażać, nie wdrożyć, tylko zacząć wdrażać reformę. I moje pytanie jest takie, skąd mamy wziąć te pieniądze, w jaki sposób one zostaną u nas uruchomione? I moje pytanie do pani skarbnik, skąd weźmiemy, no bo one nie były przewidziane w naszym budżecie. I to jest taki palący problem, bo ewentualnie 500 tysięcy, czyli 500 000 odzyskamy, ewentualnie.
Znaczy tak, proszę państwa, zestawienia, które miałam przygotowane i przesłane do mnie przez pana naczelnika, różnią się tylko o rubrykę, którą państwo teraz mają z gwiazdką prace dodatkowe, które rozumiem, mogą nie być brane pod uwagę. Czyli mieścimy się w kwocie, zamykamy się kwotą 2 391 638 tysięcy. Na tamtej sesji zostało uruchomione 1 215 500 z naszych środków. Te środki pochodzą przede wszystkim, środki bieżące z rezerwy ogólnej i to miejmy świadomość, że na dzień dzisiejszy jakby trakcję tramwajową, którą dzisiaj podjęliśmy rano, 700 tysięcy, należało robić z wydatków bieżących, to tych wydatków bieżących nie ma, bo rezerwa ogólna jest w tej chwili 5100 i musimy mieć taką świadomość. W zanadrzu powiem, że jak ktoś spojrzy w budżet, zobaczy, że rezerwa ogólna jeszcze jest 600-440 tysięcy. To są pieniądze tak zwanej rezerwy kryzysowej, której, proszę państwa, ruszyć nie możemy. Jeżeli ją Rada, to już taka od kuchni mówię, jeżeli by Rada jednak się uparła i uznała, że mamy większe potrzeby i te 644 jest nam niepotrzebne, ich nie wydamy na kryzys, bo to jest specyficzna rezerwa kryzysowa. To nie chodzi o wichurę, ulewy i tak dalej. To jest innego rodzaju potrzeba, jak gdyby zabezpieczenie wydatków kryzysowych. To po prostu otwieramy drogę, już takiej oficjalną drogę podważania czy anulowania, uchylania danej uchwały przez regionalną i trafiamy do sądu, bo tylko sąd naczelny może rozstrzygnąć, kto ma rację. Czyli tego się nie robi. Po prostu te 644 tysiące jest w rezerwie, której nie możemy ruszyć i nie możemy rozwiązać. To jest druga sprawa. I teraz mamy jeszcze kwotę 883 460 zł w tak zwanych poręczeniach. To są środki w wydatkach bieżących, ale my je możemy dopiero uruchomić w momencie, kiedy MZK przyśle nam w październiku pismo, że uregulowała wszystkie swoje zobowiązania. Czyli tą kwotą będziemy dysponować w okolicach października, listopada. Jeżeli środki brakujące, i z mojego wyliczenia wynika, że jest to 1 180 500 zł, uwzględniając, że pan naczelnik mówi, że tego nie ma jeszcze, no bo jak się nie ma tych odpraw ewentualnie, więc ja już liczę, że z tego 1 180 500, ja robię założenie, proszę państwa, po raz pierwszy w swoim życiu pozytywne, że pani minister Zalewska, która nam robi taką reformę, da nam te 550 tysięcy, to w efekcie potrzeba nam na reformę według wyliczeń pana naczelnika 630 500. Więc tą kwotę ewentualnie będziemy mogli uruchomić dopiero w okresie październik-listopad. Czyli do 1 września nie mamy takich środków. I teraz co możemy zrobić? Możemy tylko każdemu z wydziałów po prostu ograniczyć wydatki bieżące w naszych jednostkach organizacyjnych. Czyli jakimś kluczem, na ten temat nie rozmawialiśmy, jeżeli to będzie bardzo pilna sprawa, te pieniądze no, po prostu zabrać albo wyłożyć po to później, żeby w październiku dołożyć z tych 883 tysiące. Proszę państwa, to może jest nudne, co ja mówię, ale to jest problem skarbnika. Nie tylko powinien być skarbnika. Nie mamy innych pieniędzy. I teraz jest tak, sprawa przedszkoli. Z materiału, które do mnie dotarło, 705 tysięcy na przedszkola, związane z tymi brakami, o których pan naczelnik mówi. Czyli do 630, jak dorzucimy 705, no to z prostego rachunku 1 335 500 brakuje nam pieniędzy. I to są pieniądze bieżące. I to są te najtrudniejsze bieżące, na których my nie możemy wziąć kredytu, bo nam zabrania ustawa o finansach publicznych. Nie możemy wolnymi środkami, nawet jeżeli mamy, nie możemy nawet uruchomić wolnych środków, bo nam nie wolno. No wie pani, ja mówię tak. I proszę państwa, ja... Znaczy, pani radna, proszę nie traktować też moich słów jako czarny scenariusz. Ja tylko państwu mówię, co tak naprawdę jest, jak weźmiecie budżet i to, co my uruchamiamy w budżecie, to to jest, ja nie mówię nieprawdy, to są cyfry. Na to nas stać, te pieniądze na ewentualnie 630 brakujące po otrzymanych środkach z ministerstwa, 630 500, bez odpraw, o których pan naczelnik mówi, będziemy mogli pokryć poręczeniami październik, listopad. Środki, które są potrzebne w przedszkolach, więc nie mamy na ten moment, czyli mamy wszystkie pieniądze 883 000. I teraz tak, mnie się wydaje, że jednak... Tutaj, co pan naczelnik mówi, pan naczelnik plus jego wydział analizuje pewnie swój budżet. Ja po analizie pierwszego kwartału widzę, że tam są wolne środki w postaci niewykorzystanych jeszcze środków z nagród rocznych. Ja myślę, że na pewno muszą przeanalizować. Proszę państwa, druga sprawa też jest taka, to jest rzeczywistość, że budżet naszej edukacji to jest prawie 40% naszych dochodów własnych. Więc mnie się wydaje, że też należy chyba podejść do tych środków być może inaczej. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Pan naczelnik nie przychodzi do mnie, żebyśmy robili jakąś analizę, więc ja się opieram na tym, co otrzymuję z wydziału. Więc ja mówię, skarbnik mówi otwarcie. Rezerwy kryzysowej nie możemy ruszyć. Natomiast w październik, listopad będziemy dysponować kwotą 883 460. Teraz jeszcze
będzie chciała zabrać głos pani radna Wójcik, potem pan radny Różycki i pan radny Rąkowski.
W tych 705 tysiącach brakujących na funkcjonowanie przedszkoli uwzględniamy koszt zapewnienia miejsca dzieciom, które nie znalazły w publicznych placówkach, miejsca na zapewnienie im miejsca w niepublicznych, bądź już ten skrajny w ogóle scenariusz, kiedy nie ma również tych miejsc i wtedy, kiedy rekompensujemy opiekę. To nie wiem, czy tak dobrze zrozumiałam.
Tak.
Aha,
tak.
Dobrze, dziękuję. A ja chciałam, proszę państwa, jeszcze zwrócić uwagę. Wszyscy jesteśmy świadomi, jakie ogromne wydatki i jakie, pozwolę sobie użyć tego słowa, marnotrawienie pieniędzy niesie za sobą wdrożenie tej właśnie reformy. Jakby taką szokującą, spójrzcie państwo w te materiały, które dostaliśmy. Popatrzcie, do gimnazjum numer 2 trafia jedna pierwsza klasa. Nie wiem, jak liczna, panie naczelniku, czy... Słuchajcie państwo, 24 osoby, żeby przyjąć w gimnazjum 2, musimy ponieść koszty w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. Dla mnie jako zarządzającej budżetem publicznej jednostki, to jest połowa mojego budżetu, ale to nieważne, no są to ogromne pieniądze. To jeszcze, żeby doszczegółowić, powołujemy, rozumiem, świetlice dla tej grupy dzieci, prawda? Świetlice... Panie naczelniku, w pełnym wymiarze rozumiem świetlica, czy jakoś ograniczonym i ilu tam nauczycieli zostanie
Ilość nauczycieli zatrudnionych w świetlicy będzie zależała od liczby uczniów. Zasady są takie, że w danym momencie na jednego nauczyciela nie może przepadać więcej niż 25 dzieci, bo to są wymogi
czyli tak. jeden nauczyciel
na 25 osób, ale jeżeli dzieci będą przebywały w świetlicy przez 10 godzin, no to niestety muszą być dwa etaty zatrudnione.
Popatrzcie nawet jeżeli Państwo, będzie 10 nieracjonalne i wyrzucone moim zdaniem pieniądze w związku z tak nieprzemyślanymi działaniami w resorcie edukacji nastąpiły. To ja dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja tutaj słuchałem dosyć uważnie pana Bodynia w pierwszej jego części wypowiedzi tutaj teraz radnej Wójcikowej i teraz takie moje poradnej pani Grażyny. No przepraszam pani Grażynko, jak panią w jakiś sposób uraziłem. I teraz tak, taka moja mała sugestia, jak sobie tego wszystkiego posłuchałem. Szanowni Państwo, no wygląda to w ten sposób, że wdrażanie reformy zdaniem tańca po niektórych, że tak powiem, wygenerowało tysiące nowych, nikomu niepotrzebnych problemów. Moje pytanie takie jest króciutkie do pana naczelnika. Czy ja rozumiem, że w poprzednim tym systemie edukacji, tak, tutaj przynajmniej w Pabianicach, pabianicka oświata nie miała żadnych problemów, bo tak to wygląda z tej dyskusji, nie miało żadnych problemów, nie było żadnych niedoborów, nie było problemów tutaj ze świetlicami. O co chodzi? Po prostu te problemy, które my tutaj poruszamy, tak, gro z nich to są problemy, które również towarzyszyły poprzedniemu systemowi edukacji, tak? A tutaj zwalanie wszystkiego na to, że nagle wchodzi nowa reforma i ta nowa reforma robi nie wiadomo jakie spustoszenie, no jest najzwyczajniej w świecie niesolidne ze strony tych osób, które w tą stronę idą. Poza tym kolejna rzecz, której mi brakuje, to szanowni Państwo, tak rozmawiamy, ja rozumiem, że są to szalenie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o grono pedagogów, jeżeli chodzi o nauczycieli w Pabieńcach, ale brakuje mi rozmowy na temat, mówiąc krótko, dzieci, tak, ich edukacji, tego, jak to wpłynie, jak przywrócenie tego ośmioklasowego systemu, jakie ma zalety na przykład między innymi też dla dzieciaków, tak? No nie jest to chyba tajemnicą, że większość z nas kończyło szkołę podstawową w systemie ośmioklasowym i chyba tak mi się wydaje, no spora większość z nas na ludzi wyrosła, tak? Więc to jest taka moja druga, tutaj jakieś takie spostrzeżenie. Sprawa trzecia to jest kwestia tego, czy czasem tutaj zbyt wiele, tak, tych wszystkich kosztów, które podajemy, czy czasem to nie wynika z tego, że przy okazji reformy bardzo chcemy załatwić zbyt wiele, tak, właśnie tych problemów, które jeszcze gdzieś tam się wygenerowały w poprzednich systemach. Chodzi mi o remonty, jakieś uzupełnianie różnego rodzaju niedoborów, tak, bo to jest, mówię, to jest dosyć istotne, tak, że tutaj podajemy koszty łączne, że tyle nam będzie brakowało, tak, czy tutaj w takim zakresie jest coś niedoszacowane, a tak jak mówię, wrzucamy w te koszty nie tylko to, co jest związane ze zmianą reformy, ale wrzucamy też te wszystkie problemy, które się nagromadziły latami, tak? No, dziękuję bardzo.
Chciałabym teraz oddać głos pani prezydent, ale jeszcze zanim oddam, pozwolę sobie zauważyć, że moja jedna córka kończyła ośmioklasową szkołę, druga gimnazjum i jedna i druga jest identycznie, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia dobry, osiągnęła poziom wykształcenia. Natomiast nie możemy, panie radny, porównywać, jeżeli chodzi o podstawę programową naszej podstawówki z podstawówką, która jest proponowana teraz, dlatego że my chodziliśmy w większości, przynajmniej no, jeżeli chodzi, wykluczając te najmłodsze pokolenie, jak pan Chodak, chodziliśmy i mieliśmy 300 godzin więcej w programie nauczania niż się proponuje teraz. Przypominam, chodziliśmy również w soboty. I mieliśmy tych godzin zdecydowanie więcej i tych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zdecydowanie więcej, więc nie można porównywać. Podstawa programowa jest zdecydowanie inna i inny jest kompletnie nacisk i pozwolę sobie zauważyć, jako pedagog ma bardzo dużo niedociągnięć. Ale to jest moje osobiste zdanie i nie tylko moje zdanie. Dziękuję uprzejmie.
Pani Zosiu, króciutki adwocem takie do tego, proszę, co pani powiedziała. No tak jak mówię, no zgadza się, no też miałem okazję jeszcze kończyć w poprzednim systemie przecież, tak, podstawóweczkę. Mm-hmm. Później mieliśmy kolejną inną formę nauczania, więc inne dzieci nam na tym korzystały. Do czego zmierzam? Ja widzę osobiście, to jest moja prywatna opinia, może nie tyle klubu, widzę to w ten sposób, tak, bardzo wiele dzieci, wiadomo, że trafia, że tak powiem, dzieci są, te, które przychodzą do podstawówki, są na różnym poziomie rozwoju, tak? Do czego zmierzam? Ośmioklasowy system, tak, umożliwia praktycznie przez całe 8 lat prowadzenie takiego dziecka, pilotowanie, tak, nauczyciel ma pełną wiedzę, tak, co się z dzieckiem dzieje, z, jak, że tak powiem, ten jego rozwój przez te 8 lat wygląda, a spotkałem się z taką opinią też rodziców, tak, że w 6 lat często i gęsto to było za mało na to, żeby gdzieś tam powiedzmy to dziecko się w pełni w tej szkole rozwinęło. Następnie przeżywało kolejny szok, przechodząc do gimnazjum, tak, bo zmieniało się całe otoczenie, zmieniali się pedagodzy, zmieniali się koledzy, tak, zmieniała się placówka, tak. I że tutaj bym upatrywał mimo wszystko jakiejś tam niedoskonałości poprzedniego systemu, tak. Ja nie mówię, nie wiem, jak będzie funkcjonował ten nowy system, mówię zupełnie poważnie, tak, bo mówię, póki on nie zaistnieje, nie zacznie funkcjonować, to podejrzewam, nikt z nas tego do końca nie będzie wiedział, jak to będzie wszystko funkcjonowało. No niemniej jednak, tak jak mówię, powtórzę, brakuje mi tu dyskusji na temat głównie dobra dzieci, tak, które będą się w tym nowym systemie edukacji poruszać. Co do zakresu materiału, tak, czy jego jakości, czy jego zawartości, no to musimy patrzeć, że dookoła ten świat idzie do przodu, tak? Wszystko się zmienia i też należałoby co jakiś czas ten materiał dostosować do tego, co się dzieje.
Bez przesady, panie radny, jeżeli chodzi o ten szok, zmienność w życiu ludzkim to jest normalna rzecz. Po drugie, klasy 1-4 od starszych dzieci, od 1-4 od starszych są i tak izolowane, więc dopiero nad tymi starszymi nauczyciele mają inny kontakt. A poza tym chciałabym zwrócić uwagę, że ja jako nauczyciel cały czas jestem za reformowaniem szkolnictwa, tylko jest to robione chaotycznie i zbyt szybko i naraża nas gwałtownie na poniesienie kosztów. Można ją było rozłożyć w czasie i zrobić to rzeczywiście przy konsultacjach, a nie mówić, że konsultacje były robione i proszę Państwa, może w ciągu 2-3 lat by nasze miasto małe, zadłużone do tej pory niedawno, było w stanie się przygotować i uzbierać jakieś pieniądze i tak jest w gospodarkach w większości samorządów i w jakiś sposób się przygotować kadrę, a nie pochopnie w ciągu kilku miesięcy. Proszę Państwa, nic co nagle i po diable nie jest dobre. Bardzo proszę, może teraz wreszcie Pani Prezydent.
Ostatnie króciutkie zdanie, już przepraszam Pani może, Prezydent. Pani, sekundeczkę, jeszcze ostatnie zdanie. Ja tylko polecam jedną rzecz Pani Zosiu do zapoznania się, tak? Bardzo ciekawe jest to, że dokładnie takie same, identyczne argumenty, tak, padały podczas dyskusji, kiedy została wprowadzona ta reklama z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja, tak. To są dokładnie te same argumenty sprzed lat, są w tej chwili powielane przy ponownym powrocie do tamtego systemu. Także chyba nie jest system istotny, tylko o to, żeby po prostu te same argumenty powielać.
Pozwolę sobie zauważyć, że już nie mamy co dyskutować o reformie, która 20 lat temu zaistniała, więc dyskutujemy zupełnie o czym innym. O przyszłości już w tej chwili nie mamy sensu.
Mówię, argumenty są dokładnie te same wtedy i teraz, także no, nic się nie zmieniło. No.
Ale to już mówię przeszłość, historia.
Drodzy Państwo, ja tak kilka słów o tej reformie i fakt jest taki, że dyskutować już możemy o tym tylko, co się dzieje u nas na terenie i jak to zrobić, natomiast reforma już jest wdrożona. Moje subiektywne odczucie jest takie i myślę, że tutaj w większości z nas, że zamiast zmieniać podstawę programową i skupiać się na tym, co nasze dzieci powinny wiedzieć i czego powinny się uczyć, znowu przestawiamy je z pomieszczeń do pomieszczeń i tak naprawdę gro pieniędzy wydajemy na to, żeby przystosować toalety, ławki, i zapominamy o tym, że jednak ta wiedza i umiejętności jest najważniejsze. Są umiejętności i najważniejsza jest wiedza. Jak gdyby świat się zmienia i to, czego my się uczyliśmy lat temu 20 czy 30, jest zupełnie inne i potrzebujemy naszym dzieciom dawać inną wiedzę i inne umiejętności, inne doświadczenia. Wiemy o tym, że człowiek w średniowieczu przyjmował przez całe życie tyle bodźców, ile my przejmujemy teraz przez godzinę. Nasze dzieci teraz powinny być przygotowane do tego, żeby umieć zmieniać zawód, żeby umieć zmieniać kompetencje, żeby umieć twórczo myśleć, żeby szybko reagować w tym świecie, a my zamiast jak gdyby dostosowywać przedmioty do ich rozwoju, to przeniesiemy ich z budynków do budynków. No ale dobrze, może to się zmieni, tak jak powiedział pan radny, może to doprowadzi do tego, że w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że jednak wiedza jest najważniejsza. I teraz tak, czy my jesteśmy przygotowani do tej reformy? Pewnie nie, bo stało się to za szybko i łapiemy pchły teraz. Natomiast będziemy robić to tak, żeby było to z jak najmniejszą szkodą dla naszych dzieci przede wszystkim, ale również, żeby jak najmniej skrzywdzić ludzi i nauczycieli, którzy pracują w szkołach, bo też jest to ważne. Będziemy się starali, żeby nasze dzieci, tak jak obiecaliśmy rodzicom, funkcjonowały w normalnych warunkach i w takich godnych warunkach. My nie możemy teraz powiedzieć, że my kosztem naprawiamy sobie teraz, nie wiem, i coś tam wielkiego robimy w pracowniach. Bo jak gdyby tablica interaktywna czy pomoce dydaktyczne to jest taka podstawa, że nawet wstyd mi tutaj powiedzieć, żeby nasze dzieci uczyły się bez mikroskopu czy pisały kredą na tablicy. To powinien być standard. Jeżeli wprowadzamy dzieci siedmioletnie do szkoły, to jeżeli tej tablicy w klasie nie ma, to one mają zacząć z tą tablicą i uczyć się tak, jak powinny się uczyć. Dlatego moim marzeniem, jak też myślę nas tutaj wszystkich, całego zarządu, całego Wydziału Edukacji, jest to, żeby jednak ten standard był na pewnym poziomie i dla nas to jest najważniejsze. Na pewno niczego nie łatamy, bo nie mamy za co, tak? Chcemy tylko doprowadzić do tego, żeby te dzieci, które trafią do klas siódmych i ósmych, bo te siódme klasy, naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko obecnie w szóstej klasie, ono trafia do siódmej klasy, to róbmy wszystko, żeby te nasze dzieci, żebyśmy mogli im pomóc i żeby one w przyszłości skończyły dobrą szkołę średnią i dobrą uczelnię, bo my w tej chwili nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało. Także ja mam taką nadzieję, że próbujmy wszyscy rozmawiać o tym, żeby było lepiej, a nie szukać dziury w całym. Czyli doprowadźmy do tego, żeby w Pabianicach ta edukacja była na wysokim poziomie, a nasze dzieci otrzymały chociaż minimum tego, co powinny mieć. Znaczy, no nie wiem, bo ja tutaj widzę, że za długo mówię. Nie, bo ja tu nawet nie polemizuję, znaczy, bo ja myślę, że myślimy o tym samym. Ma być dobrze i dobry standard, tak? Mamy tyle pieniędzy i musimy za te pieniądze zrobić to, co możemy. Mamy 11 placówek. Naprawdę, te pieniądze na 11 placówek to nie jest wielka kwota. Dziękuję.
No, oświata niestety zawsze była niedofinansowana i to jest przykro mi. Teraz jeszcze bardzo poproszę, bo pan radny Rąkowski czeka na głos i pan radny Zimmermann.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Nie będę się odnosił do samego sensu reformy, czy potrzebna była, czy nie. Myślę, że ocenili już to Polacy i można zapytać ich o ich głos. Natomiast pytanie tutaj moje to jest może najpierw parę faktów. Faktem jest to, że reforma będzie nas w tym roku kosztowała prawie 3 miliony, które nie mają na razie w pełni pokrycia w budżecie. O czym wiemy, padło to na komisji. Faktem również jest to, że mamy założone na siebie różnego rodzaju zadania, chociażby zapewnienie dzieciom wszystkich miejsc w przedszkolach, o czym tutaj też padło, za czym pójdą również pieniądze, wiemy. Wiemy również to, że na razie mogliśmy aplikować tylko i wyłącznie o 550 tysięcy złotych. Nie wiemy, czy te pieniądze dostaniemy, pomimo zapewnień, że jest przewidzianych 900 milionów złotych, zobaczymy. Wiemy, że te koszty na razie musimy ponieść sami. I kolejny fakt jest taki, że w dalszym ciągu nie wiemy, jakie będą koszty osobowe. Bo nie wiemy. A myślę, że ich skala jest bardzo zbliżona, może być zbliżona do kosztów tych wszystkich remontów i tak dalej, bo koszty osobowe, czyli te odprawy emerytalne, które ewentualnie będziemy musieli wypłacić, ewentualnie, jeżeli nie uda się zapewnić tej pracy wszystkim nauczycielom, to zwykłe odprawy za odejście od pracy. I teraz pytanie moje jest takie, czy w zasadzie do pani prezydent, czy miasto jest przygotowane na wariant najbardziej pesymistyczny, o którym gdzieś tam możemy założyć, że nastąpi, czyli możemy nie dostać pieniędzy z ministerstwa, możemy ponieść wydatki osobowe. Czy w takim razie jest pomysł na to, skąd sfinansować te niedobory? Bo to o tym musimy powiedzieć wprost, bo tego oczekują też od nas mieszkańcy, bo przecież pieniędzy nie nadrukujemy, nie weźmiemy z ulicy Warszawskiej, tak jak tu pada z po lewej stronie, uważam, że to jest zakładnie na miejscu, bo nie mylmy w ogóle, pierwsza rzecz, mówimy o wydatkach bieżących, a nie majątkowych. Natomiast jest jedna kwestia, skąd te pieniądze znajdziemy? O tym musimy powiedzieć wprost i myślę, że państwo, którzy są tak bardzo za tym, żeby tę reformę tak szybko wdrażać, niech wezmą na klaty również to, że skądś te pieniądze trzeba będzie zabrać, skoro nie jesteśmy w stanie zapewnić tych pieniędzy przez rząd. Dziękuję.
Czy można ewentualnie ad vocem do wypowiedzi jeszcze?
Odpowiem, tak? Panie radny, znaczy jesteśmy w niekomfortowej sytuacji i wszyscy o tym wiemy. Dostaliśmy reformę i musimy, że tak powiem, ją wdrożyć, wdrażamy. Nie jest to dobra sytuacja dla miasta, kiedy w momencie budżetowania okazuje się, że dodatkowo reforma może pochłonąć 3 miliony i my tak naprawdę nie wiemy, skąd te pieniądze wziąć. W tej chwili tyle pieniędzy, ile się znalazło, ja teraz powiem w cudzysłowie, one muszą wystarczyć, bo w przeciwnym razie dojdzie do tego, że będziemy cieli po wydatkach we wszystkich wydziałach i będziemy szukali tych pieniędzy wszędzie i jak gdyby wtedy nasza jakość i to, co zaplanowaliśmy, no będzie się musiało drastycznie zmieniać z miesiąca na miesiąc. Także miejmy nadzieję, że ministerstwo przekaże nam te pieniądze w takiej kwocie, o jaką wnioskowaliśmy, bo w przeciwnym razie, tak jak powiedziałam wcześniej, będziemy musieli bardzo ciąć.
Krótkie ad vocem, ale krótkie. Jakby pan był uprzejmy.
Tutaj pan radny Nowkowski poruszył tematy finansowe. Słuchajcie państwo, takie założenie jest chyba proste, tak? Jak się nie ma na chleb, to się nie buduje teatrów, tak? Gdzie ja widzę na przykład to 1 600 000? To 1 600 000 na przykład widzę przy bulwarach Kruszego i myślę, że my jako radni weźmiemy na klatę to, że nie będą wyremontowane bulwary
Kruszego. Przepraszam, to są kompletnie inna pula pieniążków jest.
No ale ewentualnie może... No ja wszystko rozumiem, tak, ale na przykład sytuacja taka, że 700 tysięcy, które idzie na przykład z warszawskiej, z tego co mówię, z tej inwestycji na warszawskiej, o której mówił pan prezydent, tak, no można by było uzyskać, tak jak powiedziałem, z przesunięcia części dofinansowania dla MZ-ki, tak, tam jest bodajże chyba 10,5 miliona, tak. To jest transport i to jest transport. Następnie te 700 tysięcy można by było z kolei z tej warszawskiej przesunąć tutaj na te brakujące pieniążki w tym zakresie. Także to jest taka moja pierwsza uwaga. Tutaj szybciutko jeszcze pod temat szkolnictwa, edukacji dzieci i szkolnictwa. Szanowni Państwo, bodajże dzisiaj tak powiat decyduje o tym, że będzie zamknięta szkoła liceum ogólnokształcące w Konstantynowie, tak? Więc zastanówmy się, w którą stronę my idziemy, tak? Z jednej strony narzekamy na to, co się dzieje w związku z wprowadzaniem reformy, narzekacie państwo, a z drugiej strony na przykład pragnę zauważyć, że szkolnictwo średnie, na przykład w Pabianicach, umiera, tak? Ale to jest strasznie ciekawe, ile my mamy tych szkół, ile osób, że tak powiem, pobiera nauki w szkołach średnich w Pabianicach, a ile na przykład tych osób jeździ do Łodzi do szkół średnich, tak?
Jeżeli wolno mi, panie radny, zauważyć, sprawa szkół powiatowych, a po pierwsze nas nie dotyczy, po drugie, o ile się orientuje, a się orientuje w tej dziedzinie, od 3 lat nie ma naboru między innymi do liceum w Konstantynowie i normalną rzeczą jest, że ta placówka zostaje zamknięta, dlatego że...
Nie jest...
Proszę.
Pani
kurator.
Nie jest to.
I kurator wyraził zgodę, więc to akurat zwierzchnik.
Ja wiem, że kurator wyraził zgodę, tylko to pokazuje obraz tego, co dzieje się generalnie w Pabianicach.
Ale to mówię, jeżeli będzie. No, ale to jest Konstantynów, nie Pabianice. I może zostawmy
pani,
budżet.
Nie o to chodzi, Pani Zosiu, bo z czym jest problem, tak? Padł tutaj temat, że na przykład może być część nauczycieli niezagospodarowanych z tego tytułu, że na przykład stracą miejsca pracy, tak? Gdybyśmy mieli szkolnictwo, powiedzmy, średnie na pewnym poziomie, może nie byłoby tego problemu.
Orientuje się pan, jeżeli chodzi o...
A co się działo? Będę cały czas powtarzał, jak mam temat mechanika, tak?
Na razie...
Szkoła, symbol, szkoła,
pracowałam,
tak?
I niestety orientuję się, jak wygląda w szkołach średnich i nabór.
A jak wygląda
i to wszystko?
Jak wygląda strategia
nie orientuję
marketingowa
się, przykro mi i teraz sloganami pan tutaj po prostu przekazuje. I to nie ma nic wspólnego, panie Piotrze, z rzeczywistością.
No, ma to jak najbardziej.
Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością łącznie.
Nasz kraj jest krajem wolnorynkowym i tutaj no niestety, żeby zdobyć ucznia, trzeba się w tym momencie widać.
Ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, proszę pana. Bardzo proszę, może teraz pan Zimmermann wreszcie zabierze głos?
Pani prezydent, szanowni państwo radni, o tym, czy reforma jest słuszna, czy nie, myślę, że możemy dyskutować dosyć długo, możemy polemizować, natomiast chyba nie o to chodzi w naszym wypadku. Tak naprawdę jesteśmy postawieni przed faktem i musimy dostosować się do i finansowo, i organizacyjnie do tej reformy. Ja mam takie trzy pytania do pana naczelnika, gdybym prosił o odpowiedź. Pierwsze, czy te kwoty, które tutaj zostały nam przedstawione, czy one są oparte o jakieś konkretne oferty, rozpoznanie rynku, na jakiej podstawie są podane? Pytanie też, czy każda szkoła będzie dokonywać zakupów pojedynczo, czy też to będzie jakiś jeden wspólny przetarg, zakup, tak żebyśmy mogli uzyskać jak najlepsze warunki. Czy istnieje jakakolwiek możliwość redukcji tych kosztów, jeszcze obniżenie, nie wiem, ilości materiałów, czy też rodzaj tych remontów do jeszcze większego minimum, tak żebyśmy mogli zmieścić się w środkach finansowych. No i jeżeli mówimy o środkach finansowych, to czekamy na te magiczne 550 tysięcy. Pytanie, kiedy możemy spodziewać się ostatecznej informacji, że te pieniądze na pewno do nas trafią? No i co w przypadku, no to już cały czas rozmawiamy, tak? Co w przypadku, kiedy tych pieniędzy rzeczy jednak nie będzie?
Teraz mówię sobie. Dobrze, oczywiście. Kwoty, o których mówimy, są oparte na różnego rodzaju wyliczeniach. Z jednej strony są to często kosztorysy wykonywane przez, jak to się mówi, zaprzyjaźnione firmy. Często, nie wiem, rodzice posiadający swoje dzieciaki w danej szkole mają jakieś możliwości, mają swoją firmę, więc gratisowo, bo my mówimy cały czas o sytuacji, kiedy ktoś dokonuje wyliczenia kosztów bez pobierania za to opłaty, bo dyrektorzy nie mieli pieniędzy, żeby zlecić wykonanie w sposób profesjonalny jakiegoś kosztorysu inwestorskiego konkretnego zadania. Jeżeli chodzi o wydatki związane z wyposażeniem i z pomocami dydaktycznymi, są one w całości oparte na konkretnych katalogach, na konkretnych wskazaniach zawartych na stronach Ministerstwa Edukacji. Jeżeli chodzi o wydatki, czy będą ponoszone pojedynczo przez poszczególne szkoły, czy też jest możliwość jakiegoś zbiorowego zamówienia. Teoretycznie rzecz ujmując, można by było poszukać rozwiązania jakiegoś wspólnego, tylko że wydatki w poszczególnych placówkach są znacznie, bardzo mocno zróżnicowane. W każdej szkole tak naprawdę coś innego jest potrzebne do zrobienia i nie wyobrażam sobie, w jaki sposób, nie mając czasu, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, przygotować przetarg w tym zakresie, bo oczywiście, jeżeli mielibyśmy czas i dzisiaj rozmawialibyśmy o sytuacji, będąc, nie wiem, cofnięci o kilka miesięcy, nie wiem, bylibyśmy w listopadzie czy w grudniu ubiegłego roku, można by było pomyśleć o takim rozwiązaniu. Dzisiaj jesteśmy już niestety, ale w ciemnej dziurze. Ja tylko przypomnę, że pani skarbnik to o tym mówiła, ja to jeszcze uwypuklę. Reforma i wydatki z nią związane zaskoczyły nas w momencie, kiedy mieliśmy już ukształtowany budżet, który był już w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i był opiniowany przez nich.
Okej, jeżeli mogę tylko słowo. Rozumiem, że kwoty związane z wyposażeniem oparte są na jakichś konkretnych liczbach, nie wiem, potrzebnych stolików, tak, ławek,
dokładnie
krzesełek.
Tak, dokładnie tak.
Pytanie, czy możemy zliczyć, wsumować te elementy i po prostu je zakupić jednorazowo, a później przekazać poszczególnym szkołom. Podejrzewam, że przy zakupie, nie wiem, 100 krzesełek, a 10 będzie różnica w cenie na pewno.
Pojawił się problem.
Przynajmniej kilku albo kilkunastu procentowo.
Pojawił się problem, którego do tej pory na rynku nie było. Dyrektorzy, przynajmniej takie uzyskuję informacje, również wyczytałem to na różnego rodzaju forach internetowych prowadzonych przez samorządowców, przez oświatowców, że w związku z wdrożeniem reformy nastąpił niesamowity boom zakupowy. I sytuacja jest tego typu, że na przykład dzisiaj rok temu, gdyby ktoś zamawiał pod koniec kwietnia, nie wiem, krzesełka, ławki, po tygodniu miałby je dostarczone na miejsce. Dzisiaj sytuacja jest taka, że dzisiaj zamówione meble przyjeżdżają w sierpniu, może we wrześniu, a i też gwarancji nie dają.
A kiedy planujemy takich zakupów dokonać u nas w mieście?
Te zakupy będą robione sukcesywnie już po otrzymaniu przez placówki planów skorygowanych po tej uchwale. Tak, teraz.
Jeszcze pani skarbnik będzie uprzejma.
Znaczy, panie radny, ja do pana, bo poruszył pan bardzo istotne zagadnienie, czy możemy przerzucać środki finansowe, modelować inaczej, jak już jest budżet, prawda, klepnięty, zatwierdzony, czy możemy modelować, przerzucać środki między środkami majątkowymi a bieżącymi. Podawał pan przykład Kruszego, to jest akurat wydatek majątkowy. Podawał pan przykład 700 tysięcy, czyli ZMZ-ki z bieżących, rozumie, na majątkowe. I teraz proszę państwa, żebyście też mieli świadomość, myśmy z panią Muszyńską, z panią skarbnik razem zrobiły taką symulację, co by było w naszym budżecie, gdybyśmy reformę, czyli te 2 300 000 tam, czy 400 mniej więcej w zaokrągleniu, przemodelowały budżet, ten, który istnieje. Bo jak pamiętacie, budżet z 12 stycznia jest tak skonstruowany, że uczknęliśmy bieżące wydatki i sfinansowaliśmy około 4,5 miliona, rzuciliśmy na wydatki majątkowe. Ja nie mylę się, tak mniej więcej jest w cyfrach, proszę sobie spojrzeć na budżet. I myśmy zrobiły symulację odwrotnie. Potrzeba nam 2 400 000 i zrobiłyśmy, że wracamy o tą połówkę, czyli zwiększamy tak naprawdę wydatki bieżące kosztem wydatków majątkowych. I co się stało? Wskaźnik jednoroczny, który mamy w tej chwili na mniej więcej 4,9, tak to mniej więcej wynika, spadł nam o 2 punkty procentowe. To z kolei zarzutowało, że wskaźnik z artykułu 243, ten 3-letni wyliczany, zaczyna nam, przepraszam, piszczeć, nie spełnia warunków. Możemy, ja nie jestem, jak to się mówi, osobą, która jakieś małe pieniądze typu 5 tysięcy, 10 tysięcy, że nie możemy przegrupować. Możemy. Wskaźnik nam wtedy będzie drgał po przecinku w jakichś tam setnych procenta, ale już 2 miliony, połowę tej kwoty, którą żeśmy zmniejszali, to jest mniej więcej rok 18-19, nam nie spełniały już warunków wskaźniki. I dlatego zawsze mówię, żebyście państwo wiedzieli, na każdym spotkaniu z naczelnikami, wszystkimi, którzy do mnie przychodzą i mówią, chcemy zwiększyć, czyli z wydatków majątkowych przerzucić na wydatki bieżące, ja mówię, nie wolno, po prostu nie wolno, bo wchodzimy wtedy w większy problem. Mamy momentalnie uchylane uchwały, mamy momentalnie scysję z Regionalną Izbą Obrachunkową. No tak stanowią przepisy, proszę państwa. Ale taka symulacja była robiona. Słucham? Panie radny, albo ja ugucham, albo pan ciszej mówi. Proszę powiedzieć głośniej.
Aha, czyli to generalnie... No, już kolega ma najmniej wyjaśnił, to nie będę pani dręczył. Z tym, że tak jak mówię, czyli nie ma możliwości, żeby w tej chwili na przykład z tego dofinansowania dla MZ-ki sfinansować tramwaj, a tą kwotę z kolei zagospodarować, kwotę brakującą tutaj, tak?
Proszę pana, jeżeli byłaby podjęta decyzja, że na przykład ten drut, który tutaj ja mówię, no proszę się nie przyzwyczajać do określenia, te 700 tysięcy, dzisiaj byśmy zdejmowali z MZ-ki, czyli z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, można byłoby to zrobić. Tylko nie można zrobić w przypadku takiego ruchu, to nie mówimy o 10 tysiącach, tylko mówimy o 700 tysięcy. Należałoby wtedy w ogóle przeanalizować, czy MZ-ka nam się nie wywróci. To nie jest ciało na papierze.
Znaczy, trudne wyzwanie, ale może należałoby to zrobić, tak?
Panie radny, możemy wszystko robić. Wszystko. Tylko trzeba robić z głową.
Dobrze, proszę państwa,
może będziemy powoli kończyć dyskusję. To znaczy tak, w tej sytuacji pani Biegało, pan Boryń, pani Cieśla i pan Lesman. Bo były zgłoszone, myślałam, że jeszcze. Bardzo proszę.
Nie wiem, czy pan naczelnik może już odpowiedzieć.
Uzupełnić te pytania, które padły, znaczy odpowiedź na pytania, które padły wcześniej, bo tutaj pan radny Różycki zadał pytanie odnośnie, czy my nie próbujemy pewnych wydatków jak gdyby wrzucić pod szyldem reformy, które i tak byłyby poniesione. Powiem w ten sposób. Rozumiem, tak. Oczywiście analizując budżety poszczególnych lat, oczywiście również w poprzednich latach ponosiliśmy jakieś koszty związane, nie wiem, z wyposażeniem, z remontami i tak dalej, tylko my mówimy o pewnym skumulowaniu się. Ja powiem może obrazowo. Jeżeli co roku do tej pory wydawaliśmy 1 000 000 zł czy 1 200 000 na prace remontowe związane z przystosowaniem sal, bo nam się degraduje baza, z zakupem nowych ławek, krzesełek, bo one też niestety ulegają zużyciu, tak teraz nastąpiło, nie wiem, podwojenie tych wydatków związanych z reformą, bo musimy, nie możemy odkładać tego w czasie, bo pojawienie się, nie wiem, nowych świetlic w 3 budynkach gimnazjów zmusza nas do zrobienia nowych świetlic na CITO od razu. Gdybyśmy mieli czas i robili to w cyklu dotychczasowym, to byśmy to rozłożyli w czasie. I wtedy pani skarbnik też miałaby zdecydowanie mniej problemów z poukładaniem tego budżetu. Czyli inaczej, rzeczywiście część wydatków i tak byłaby poniesiona, bo i tak była ponoszona. Natomiast kumulacja niestety powoduje, że dzisiaj przy naszym budżecie i takich warunkach finansowych miasta mamy te problemy. Oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o podstawę programową, bo to zostało tu poruszone, ja powiem, w czym jest problem, jeżeli chodzi o wdrożenie reformy, bo reforma, czy inaczej, reforma podzieliła społeczeństwo, są zwolennicy i przeciwnicy. Ja podam tylko jedną rzecz, która myślę, że jest klucz programu. Jestem historykiem, więc użyję swojego przedmiotu, mam do tego prawo i nie użyję się tego użyć. Dzieciaki uczą się historii od klasy 4, są dzisiaj w klasie 6, kończą pewien cykl edukacyjny, kończą pewien program, użyję skrótu myślowego. I nagle dowiadują się, że nie pójdą do gimnazjum i nie będą szły kolejną podstawą programową, tylko będą kontynuowały podstawę programową, która się właśnie zaczyna. Czyli oni kończą jedną i wchodzą w połowę drugiej. Ma pan rację, dotychczasowa podstawa programowa historii była bez sensu. Ja mogę też 100 tysięcy argumentów na ten temat podać. Tylko że gdyby dzisiaj w reformę weszły nie klasy 6, a weszły klasy 3, i weszłyby jako przyszłoroczne 4 klasy w nową podstawę programową i przejechałyby 5 lat, jesteśmy w domu. Tu jest problem, bo wdrożenie tej reformy byłoby zupełnie inne, zarówno pod względem finansowym przez samorządy, ale również pod względem merytorycznym przez szkoły. I tego zabrakło w tej reformie i to jest to, co powiem, tego nie słuchały czynniki rządowe od samorządowców, którzy zajmowali się oświatą i od struktur oświatowych, zarówno nauczycielskich, związkowych, jak i innych. To jest jedyna rzecz, która tak naprawdę jest powodem dzisiejszego zamieszania związanego z reformą.
Rozważniej przeprowadzona, wolniej może by dała pozytywne efekty, a nie takie zagrożenia, jakie powstają. Pani radna Biegajło, bardzo proszę.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja tu chciałam tak tylko spuentować te nasze rozważania tym, że niestety musimy przyjąć do wiadomości dzisiaj stan faktyczny, czyli to, ile pieniędzy brakuje nam na realizację reformy i połączyć po prostu wszystkie siły i działania tutaj służbą pani prezydent i pani skarbnik, żeby te pieniądze znaleźć i w związku z tym zaprowadzić, żeby to chciejstwo, nie wiem, tam chodniczki i tak dalej, inne tysiące interpelacji może trochę ograniczyć, bo i tak, proszę Państwa, tego nie będziemy w stanie, widzicie Państwo, zrealizować. Powinniśmy usiąść, myślę, że za chwilę i pomyśleć, gdzie te pieniądze po prostu znaleźć, z czego można zrezygnować, ewentualnie co zrealizować, żeby te pieniądze znaleźć. I jeszcze tutaj wywołany temat przez pana radnego Różyckiego, właściwie tutaj państwu podzielę się taką refleksją, że musimy również zdawać sobie sprawę, mówił kolega o szkołach ponadgimnazjalnych. Słyszy się w telewizji, że nadzieją jak gdyby na etaty są szkoły ponadgimnazjalne, ale to nie wynika z faktów, tak jak nas tutaj dane liczbowe pokazały, że otwieranie oddziałów przedszkolnych czy klas pierwszych w gimnazjach nie daje godzin przedmiotowcom, bo to nie ci przedmiotowcy nie są ich godziną, nie są nie do tego przygotowani. Podobnie jest w szkołach ponadgimnazjalnych. Ta likwidacja liceum w Konstantynowie wynika po prostu z rachunku takiego, że od lat w gimnazjach coraz mniej uczniów opuszcza klasy gimnazja. W związku z tym coraz mniejszy jest nabór do szkół ponadgimnazjalnych. I w Konstantynowie Łódzkim jest tylko jedno gimnazjum i przypomnę, że tam jest w ogóle budynek gminy, tak, nie powiatu. W związku z tym, jeśli sama gmina nie potrafiła niczego zrobić, żeby do własnej szkoły trafiły dzieci, no to to po prostu umarło śmiercią naturalną, podobnie jak stało się to w Dobroniu. I teraz mamy szkół ponadgimnazjalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, już nie liczę tego wygasłego, 15 klas gimnazjalnych my oddajemy. To proszę zobaczyć, ile w każdej szkole możemy mieć tylko klas pierwszych. Widzimy więc, że tendencja jest cały czas taka, że tam się jak gdyby liczba dzieci kurczy. W związku z tym tutaj to, co koleżanka próbowała powiedzieć Państwu, wygląda tam sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych tak, że tam też są niedobory etatowe. I jeśli wejdzie reforma, to tam wchodzi reforma. Musimy to założyć, drodzy Państwo, w naszych wyliczeniach i kalkulacjach i widzieć, że musimy na siebie liczyć. Tam reforma wejdzie dopiero w roku szkolnym 19-20, czyli w momencie, kiedy my już to wszystko sobie uporządkujemy i tak naprawdę sprawy kadrowe będziemy mieć uporządkowane. To tam wejdzie ten podwójny rocznik, bo tam wejdzie ten podwójny rocznik, absolwenci gimnazjum i liceum i tam ta liczba godzin się trochę zwiększy, ale też nie wiemy...
I wtedy prawdopodobnie dopiero
nie wiemy dokładnie, jak to siatką godzinową, bo wejdzie nowa reforma i ta siatka niestety nie jest dokładnie tożsama, więc ale tym sobie głowy nie zaprzątamy. Rachunki tylko wynikają, że tam nie będzie żadnego szaleństwa typu, że dużo naszych nauczycieli tam znajdzie zatrudnienie, bo liczby i analizy wskazują, że nie będzie to żadne wow. W związku z tym nie liczmy na to, zewrzyjmy siły, porozumiejmy się i po prostu szukajmy rozwiązania jedynego najlepszego tutaj po prostu dla naszego miasta, dla naszych nauczycieli, to są przecież nasi mieszkańcy, to są osoby z naszego grona. To są również osoby z naszego grona, więc po prostu, drodzy Państwo, zróbmy wszystko, żeby jako rada tutaj miejska, w której skład chodzą radni, również nauczyciele, zróbmy wszystko, żeby ta reforma w naszym mieście przebiegła jak najłagodniej i tutaj już to, co zostało wykonane, czyli ten cały proces przekształcenia w naszej gminie, można powiedzieć, że został zrobiony wzorcowo według standardów kuratorium i dlatego było tutaj od razu przyjęte, wszystko zaakceptowana, cała uchwała wzorowa. W związku z tym no, idźmy dalej tą drogą i zacznijmy rozmawiać po prostu merytorycznie. Dziękuję.
Proszę Państwa, chciałam tylko uzmysłowić, bo długo dyskutujemy. Pamiętajmy o tym, że 1 300 000, o którym mówiła Pani Skarbnik na początku, czyli 600 000 brakujące z 2 400 000 ograniczone zapotrzebowanie na reformę w podstawówkach i gimnazjach plus 700 na przedszkola nie mamy zapisane w budżecie. Dlatego o tym, proszę Państwa... I plus, ja już nie mówię o tym, co Pani sugerowała, bo my musimy przewidywać, ale to nie jest tak, że my się tu zebraliśmy, żeby podyskutować. Po prostu my w budżecie, proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę, nie mamy 1 300 000. Owszem, uwolni się 860 i to jest to minimum, do tego może cokolwiek dojść. Więc dlatego pozwoliłam sobie na koniec zabrać głos, że sensem tego spotkania było właśnie to, że nam...
jest brak tych pieniędzy. Być może Ministerstwo Finansów ogłosi jakieś dodatkowe programy, z których będzie można skorzystać, ale fakt jest faktem, że na dzień dzisiejszy program, te 550 tysięcy, który został ogłoszony, tak jak rozmawiałam z panem Boryniem, ma ograniczenia i można go tylko na konkretne. Nie ukrywam, że liczę na to, że pojawi się jeszcze jakiś program i jeszcze jakiś i wtedy to by nam sytuację rozwiązało. Ale także no my musieliśmy jako radni wiedzieć, w jakim miejscu teraz jesteśmy, bo my nie wiemy, co się stanie w Polsce, ile tam tych pieniędzy zostanie. My tego nie możemy przewidzieć. Także dziękuję.
Jeszcze, no bo tutaj pani radna i pan, to może pozwolimy sobie, pani radna Cieśla już tyle czeka i potem pan radny Lesman. Proszę uprzejmie.
Ja mam jedno konkretne pytanie do pana naczelnika związane z tym materiałem, który otrzymaliśmy na maila, ponieważ tu są kwoty zróżnicowane w kwestii remontów. I takie moje pytanie, ponieważ tak, szkoła podstawowa numer 1 90 tysięcy, szkoła podstawowa numer 9 83 tysiące, a już na przykład szkoła podstawowa numer 17 8 200 czy szkoła podstawowa numer 13 10 600. Z czego wynikają te różnice? Bo to są dosyć znaczne kwoty.
Różnice wynikają z potrzeb, które zgłosiły same szkoły. Część szkół ma zdecydowanie mniejsze kwoty, dlatego że na przykład w ostatnich latach wykonali już jakieś prace remontowe, wobec tego nie muszą je wykonywać dzisiaj. Natomiast są szkoły, które mają większe zaległości wynikające z realizowania chociażby przez ostatnich 8 lat planu naprawczego i znaczących ograniczeń w wydatkach i tam, gdzie nie było decyzji sanepidu, Straży Pożarnej, często remonty nie były wykonywane i one teraz się nawarstwiły. Stąd takie różnice pomiędzy placówkami. One wynikają z faktycznej diagnozy potrzeb w tych placówkach.
Że powiemy, martwi mnie ta kwota 8200 dla szkoły podstawowej numer 17. Chodziłam do tej szkoły i wiem, w jakim stanie jest ta szkoła i uważam, że większe nakłady by się przydały do tej szkoły niż do innej. No ale
szanowni państwo, musimy tu jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz. Część placówek będzie podlegała w najbliższym czasie termomodernizacji, czyli w tych wszystkich naszych planach my to wszystko zgrywaliśmy, żeby nie wykonywać pewnych rzeczy dzisiaj, czyli na przykład nie będziemy malować sali, remontować, nie wiem, jakichś tam elementów wyposażenia, wymieniać kaloryferów, bo za rok wchodzi termomodernizacja i tak będą musieli to zrobić. Więc my na przykład nie planowaliśmy specjalnie, analizowaliśmy z dyrektorami, dobrze, poczekaj jeszcze rok, nie zróbmy tego, za rok będziesz miała termomodernizację i tak będzie to wykonane. Więc tutaj układanka była bardzo skomplikowana.
Znaczy tak, no nie do końca jeszcze rozumiem, ponieważ mówimy o reformie oświaty, czyli te kwoty, które tu są w remontach, niekoniecznie wynikają z reformy oświaty, tylko są to niezbędne, potrzebne remonty, które trzeba przeprowadzić, tak jak pan naczelnik powiedział, na przykład wynikające z zaleceń sanepidu czy wymiana kaloryferów.
Zgoda, no. Tylko że jeżeli mamy robić jakiś remont jakiejś sali i przygotować pod reformę, a wiemy, że za rok będzie ta placówka termomodernizowana, to brakuje nam pieniędzy, więc wolimy wydać te środki na placówkę, która nie będzie podlegała termomodernizacji już w tym roku, a w tej placówce poczekajmy z tymi remontami niezbędnymi, ma pani rację, ale zróbmy ten remont dopiero za rok. W ramach środków, które dostaniemy z zewnątrz.
I pan Lesman, bardzo proszę, panie radny.
Krótko takie swoje odczucia odnośnie tej reformy oświaty mam takie, no ja uważam tak, że przed wyborami parlamentarnymi społeczeństwo domagało się reformy oświaty. Ugrupowanie, które przejęło władzę, wyszło naprzeciw społeczeństwu, tą reformę wprowadza. Natomiast ja tutaj odnoszę takie wrażenie, że jak gdyby ta reforma, no przynajmniej tu na naszym podwórku, ma załatwić wszystko. To znaczy wszystkie szkoły muszą być przygotowane pod względem no, wszystkich brakujących tam potrzeb. No, ja to uważam, że no, nie wszystko musi być naraz zrobione, ponieważ i świetlice muszą być robione, i wszystkie remonty, i wszystko. No więc. więc ja nie wiem, czy to rzeczywiście tak miało to wyglądać, czy to może stopniowo ma to wszystko wchodzić, no bo no jeśli wszystko naraz, wszystkie problemy oświatowe mają być załatwiane z chwilą tej reformy, no to jest to szaleństwo, bo nie będziemy mieli pieniędzy. No.
Panie radny, przepraszam, nie chciałabym wchodzić w słowo, nie chodzi o wszystkie rzeczy, właśnie mówiliśmy,
ja tak to odczułam,
będą poszczególne pracownie nieprzygotowywane, świetlice muszą być trzy zrobione,
no tak, ale
gimnazja.
Ale można przecież do kuratorium no, zgłaszać te problemy, że no, nie mamy...
Ale co kuratorium ma z tym wspólnego?
Że nie mamy funduszów na wszystkie
Ale
sprawy,
kuratorium prawda? Akurat nie ma na to najmniejszego wpływu. Trzeba, za sekundę pani prezydent, chciałabym zwrócić uwagę, że już poprzednio z panem naczelnikiem zwróciliśmy uwagę, że nie będzie właśnie dostosowywania całego piętra, tylko poszczególne pracownie będą. I to, co trzeba powiedzieć, w przyszłym roku czeka nas powtórka z rozrywki, czyli następne, bo przez 3 lata będą nas czekały włożenie dokładnie takich samych funduszy, żeby w związku z tym mogły zafunkcjonować odpowiednio szkoły, pracować w ramach reformy. A ponieważ podstawa programowa i przez MEN przekazane odpowiednio program narzuca konkretne wyposażenie pracowni i ilość pracowni w konkretnych szkołach. Tak samo jeżeli będzie w podstawówce, musi być, jeżeli jest przekształcone gimnazjum w podstawówkę, przystosowanie łazienek, musi być świetlica i chcemy czy nie chcemy, muszą być te rzeczy priorytetowo wykonane. A w przyszłym roku będzie więcej klas pierwszych i będą klasy drugie i czekają nas następne dostosowania.
Ja się bardzo cieszę, że pan radny powiedział, że to jest jakieś szaleństwo. Cały czas o tym mówimy, że ta reforma to jest jakieś szaleństwo właśnie i że wprowadzanie tego w takim tempie jest bardzo ładnie to pan powiedział, szaleństwem. Dlatego ja tylko w jednym zdaniu powiem. Ustawa mówi krótko i ona jak gdyby precyzuje to, co my musimy zrobić, czyli musimy dostosować toalety do dzieci, świetlice im dać, pomoce dydaktyczne. No nie da się bez tego pracować. Także powiem to ostatni raz. Robimy tylko to, co jest potrzebne. To, żeby dzieci nasze mogły godnie funkcjonować i godnie się uczyć. Nie robimy nic ponad i to, co państwo tutaj tak, wręcz okroiliśmy to, co państwo nam tu sugerują. I bardzo proszę tego nie sugerować, bo my naprawdę zrobimy wyłącznie potrzebne minimum, bo tylko na to nas stać. Dziękuję.
Proszę państwa, no aha, to ad vocem jeszcze, panie Piotrze, krótko.
Tylko bez, że tak powiem, jakiś tam szaleństw, bo tutaj pani Małgosia kilka ciekawych kwestii poruszyła, mówię... Myślę, że tak, jak wszyscy tu siedzimy, na pewno jesteśmy za jedną rzeczą, tak? No za tym, żeby się miasto rozwijało, tak? Nie tak dawno, czy podczas sesji, czy podczas komisji padały słowa takie, że idziemy w kierunku sypialni, czyli mówiąc krótko, w kierunku migracji ludności z dużych miast do miast ościennych, czyli w tym wypadku do Pabianic, czego bym sobie i miastu życzył, tak?
Ale do meritum.
Tu zmierzam do meritum. No czymś musimy tych ludzi tutaj do nas, do Pabianic przyciągać. No jeżeli będziemy szkolnictwo wyższe likwidować, pomimo tego, że na pewno są to ogromne koszty, tak, utrzymywanie szkół, które gdzieś tam powiedzmy są nierentowne z jakiegości uczniów, no to tracimy tu jakiś taki argument, tak, za tym, żeby mieszkańcy do nas trafiali. Ja wam podam państwu jeden przykład takiej gminy jak Stryków na przykład, tak, gdzie w tej chwili Stryków, umówmy się, jeszcze parę lat temu to było naprawdę zapyziałe miasteczko, tak, z jedną szkołą podstawową, w tej chwili tam już powstaje liceum, powstało gimnazjum, tak.
No mamy teraz, licea swoje, więc...
I tam, ale mówię, widzę,
no,
jak to się...
No gimnazjum nie mamy co rozwija, dawać przykładów już powstawania.
Widzę, jak się to rozwija, jak coraz więcej osób się tam, że tak powiem, przeprowadza, buduje i tak dalej, tak? Tutaj to na tyle, jeżeli chodzi o to szkolnictwo średnie czy wyższe. Natomiast tutaj takie jedno pytanie mam jeszcze odnośnie tych kosztów, bo to jest zarówno pani prezydent, poruszył, jak pan naczelnik. Szanowni państwo, jaką część procentowo, tak, byśmy ponieśli na wydatki związane ze szkołami, z tych wszystkich pieniędzy, o których mówimy, gdyby reforma nie wchodziła.
Znaczy, nie wiem, czy ja dobrze pana...
Jakie wydatki byśmy musieli ponieść, tak?
Znaczy, panie radny, ja odpowiem tak, jeżeli nie na... źle panu odpowiem, to mi pan skoryguje. Proszę państwa, jestem tutaj przy realizacji już trzeciego budżetu. Ja wam państwu powiem tak, w roku 2015, w którym przyszłam, był realizowany budżet. I w roku 2015 w budżecie, w oświacie, do tego, co ona miała, brakowało i trzeba było zwiększyć wydatki bieżące około 900 tysięcy. To było zwykłe wykonywanie, no nie reformy, tylko zwykłe wykonywanie zadań oświatowych. Rok później złożono już do mnie w okolicach chyba marca, kwietnia pismo, pamiętam, ze szkół i z EKS-u, ze szkół, pismo z EKS-u na podstawie zapotrzebowania braków do budżetu, który był uchwalony, było początkowo chyba 1 200 000, później w efekcie po różnych rozmowach i no, weryfikacjach było to 600 parę tysięcy. O to chodziło, ile jest
Myślę, że więcej niż połowę nie musielibyśmy wydać. Od razu.
60%.
Myślę, że to jest tak.
40% musielibyśmy wydać. To tak można oszacować.
Ale no nie, to jest jakieś nieporozumienie.
No nie,
jakby reformy nie było, o czym państwo mówicie, jakby reformy nie było, to był normalny budżet oświaty, który stanowi 40% budżetu wydatków własnych. I w tym budżecie, ile pan ma środków ogółem na remonty? 1 200 000?
Ale on już jest w budżecie.
No, to ja rozumiem, że te 2 200 000 byłoby w ramach budżetu, który jest zabudżetowany.
No, czyli właściwie cały ten, który reforma, to reforma to jest.
No bo zaczynamy tak...
Nie, no czyli nie, te 2 300 by zostało w kieszeni. No i nie byłoby tych kosztów. Dlatego, że wszystkie remonty przewidziane, chociażby w szkole podstawowej numer 5 i tak dalej, no czy wszystkie boiska, które mamy remontowane, to one są w budżecie przewidziane i nie są to koszty dodatkowe. Proszę państwa, mam nadzieję, że dyskusja była zagorzała, że co nieco rozjaśniła nam sytuację, chociaż właściwie zagmatwała, bo nadal wiemy, że nie mamy pieniążków. W każdym bądź razie, czy są jeszcze jakieś sprawy różne, które chcielibyście państwo poruszyć? Jeżeli nie, to pozwolę sobie w imieniu pani przewodniczącej Bożeny Kozłowskiej i mnie samej zakończyć posiedzenie dzisiejszej komisji. Dziękuję państwu za uwagę. Proszę państwa, jeszcze przypominam, że 8 maja spotykamy się w MOK-u na wspólnej komisji. Także w MOK-u, tak, w MOK-u. Będziemy zwiedzać MOK, patrzeć jakie inwestycje, poznamy jakie plany są. Także zapraszam serdecznie też na wspólną komisję.